psalmie 32 czytamy takie słowa, jeżeli można mi dodać do tego, co Tomku powiedziałeś. I Bóg w tym wszystkim jest, widać jak jest potężny, łaskawy, bliski, niepojęty. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Psalm 32, wiersz 6. Gdy wyleją wielkie wody, do Niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. Pouczę Ciebie, wskażę drogę, którą masz iść. Będę służył Ci radą, oko moje spocznie na Tobie. Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Następny psalm cały jest pełen uwielbienia i takich świadectw. Właściwie każdy z psalmów jest najlepszym, myślę, najlepszą księgą w Biblii mówiącą o uwielbieniu. Wiecie już o tym, są psalmy. Psalmy są szkołą modlitwy i są pieśniami chwały. Miałem wielką pokusę, żeby zagłębić się, utonąć w psalmach mówiąc o uwielbieniu dzisiaj, ale pomyślałem sobie, że popatrzymy na Nowy Testament i zobaczymy poprzez Pawła, co jest istotą uwielbienia i jak możemy doświadczać, jak możemy uwielbić Boga. Bo na pewno zadajemy sobie pytanie, wielu z nas w różnych sytuacjach i w każdej sytuacji życiowej doświadczamy, wszyscy jesteśmy, tkwimy w różnych problemach, walkach, zmaganiach. Nie ma wątpliwości o tym. I zadajemy sobie pytanie, po co to wszystko? W jakim celu? A kiedy dociera do nas, że to, co Bóg powiedział, że stworzył nas dla swojej chwały i że chce siebie uwielbić przez nas, to zadajemy sobie pytanie wtedy, w jaki sposób i co ja mam czynić, jak to ma się dziać, w jaki sposób mogę uwielbiać. Wiele rzeczy już słyszeliśmy. Słyszeliśmy o tym, że uwielbienie to jest sprawa serca, to jest sprawa całego życia, stylu życia. To nie jest tylko sprawa ust, to nie są tylko uczynki bez serca. Słyszeliśmy też o tym, że jest to uwielbienie, dzieje się, dokonuje się w duchu i w prawdzie. W Nowym Testamencie od momentu przyjścia Jezusa jesteśmy uwolnieni od ograniczeń miejsca, formy, ceremonii, sposobu. Jesteśmy wolni do uwielbiania Boga całym życiem, niezależnie od, przy pomocy jakiejkolwiek formy, w każdym miejscu, w każdym czasie. I dlatego to jest piękne pytanie i temat jest wielki i jednocześnie też trudny. I dlatego chciałbym się przeczytać na sam początek werset z listu do Filipian. Apostoł Paweł, zacząć od tego. Apostoł Paweł jest dla nas przykładem człowieka, który został przemieniony i który żył dla chwały Bożej. W liście do Filipian w 1 rozdziale w 20 wierszu czytamy takie słowa. Paweł, to będzie jeszcze wyraźniejsze, bo Paweł pisze tu z więzienia. Znajduje się w sytuacji, w której jest zupełnie nie do uwielbienia. Normalnie, naturalnie. To nie jest nic przyjemnego, ani nie znajduje się w chwili, w momencie, w sytuacji, w okolicznościach, w warunkach, w których jest mu łatwo, lekko i... Ale mimo wszystko apostoł Paweł tutaj mówi niesamowite, niezwykłe słowa w tym liście, który pisze z więzienia. Cały list mówi o radości w Bogu. I zastanawiające jest, co jest powodem, dlaczego Paweł potrafi z więzienia mówić o radości i być takiego nastawienia, jak za chwilę przeczytamy. I dla nas jest to pytanie i odpowiedź, szukamy odpowiedzi, jak, na czym polega istota, esencja uwielbiania Boga. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Pasją i przeżyciem, i doznaniem, i rzeczywistością Pawła było uwielbienie Chrystusa, pragnienie uwielbienia Chrystusa. Apostoł Paweł pisze tutaj, że jest to jego oczekiwanie i jest to jego nadzieja, że on w niczym nie będzie zawstydzony. Normalnie byśmy powiedzieli, że oczekiwalibyśmy w takim razie, to oznacza, że sam Paweł będzie uwolniony, sam Paweł będzie potraktowany właściwie, słusznie i nie będzie kimś, kto będąc w więzieniu właściwie jest obiektem wstydu, hańby. Apostoł Paweł natomiast mówi, nie chodzi tutaj o mnie, moje oczekiwanie, moje pragnienie, moja tęsknota, moje serce chce uwielbienia Chrystusa, niezależnie od tego, gdzie ja się znajduję, co przeżywam i co doznaję. Jego pragnieniem byłoby, Chrystus był uwielbiony. I do tego mówi w ciele moim, a więc w całym życiu, w całej jego postawie. I on mówi, czy to przez życie, czy przez śmierć. I teraz wyjaśnia, albowiem dla mnie żyć to Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Co jest w sercu Pawła, że w jaki sposób, dlaczego i w jaki sposób, co jest esencją jego uwielbienia, jego wywyższenia, jego pragnienia, żeby Chrystus okazał się pełen chwały w całej jego wspaniałości, w jego sytuacji, w jego życiu, w jego ciele albo w jego śmierci. Apostoł Paweł, dla apostoła Pawła wartością, skarbem, radością największą zawsze jest Chrystus. I kiedy ma coś, i kiedy nie ma, i kiedy jest w więzieniu, i kiedy jest na wolności, kiedy doświadcza uznania, i kiedy doświadcza hańby, i wielu innych, kiedy doświadcza braków, kiedy jest głodny, kiedy doświadcza, kiedy znajduje się w pałacach przed Cezarem, przed władcami i może rozmawiać, być na przyjęciu i kiedy jest w nędzy, kiedy jest w morzu, kiedy tonie, kiedy jest traktowany, doświadcza ciężaru, nędzy, biedy i słabości, ograniczeń wszystkiego i chorób także. Apostoł Paweł mówi, moim życiem jest Chrystus. A więc to jest powodem, to jest sednem, to jest istotą uwielbienia. Czyli apostoł Paweł mówiąc, niech będzie uwielbiony Chrystus, chce pokazać i mówi, że jest to możliwe wtedy, kiedy istotą, kiedy serce moje znajduje satysfakcję wyłącznie, jedynie albo najpełniej w Jezusie Chrystusie. Kiedy doświadczam sercem. To, co dla mnie było, jest nowe i co tutaj widzę u apostoła Pawła, to to, że jest to uwielbienie, tak jak Jezus mówi, prawda, że uwielbienie, Bóg szuka czcicieli, którzy będą czcić w duchu i w prawdzie. Nie tam, czy tu, czy w tej formie, ale w duchu i w prawdzie. Wnętrze, serce, uczucia, moje uczucia. W duchu i w prawdzie to są moje uczucia. Apostoł Paweł tutaj mówi o uczuciach też. Psalmy mówią o uczuciach. I sednem uwielbienia, istotą uwielbienia jest, kiedy moje serce odczuwa radość. Jestem w straszliwym położeniu, ale cieszę się z Chrystusa i mam powód do radości, którym jest Chrystus. I ta nędza, te okoliczności zewnętrzne nie gaszą mojej radości, mojego szczęścia. Chciałbym tak móc zawsze czuć, przeżywać. Nie zawsze tak jest, nie zawsze tego doświadczam, nie zawsze doświadczałem, ale wiem, jaka jest droga do tego. Droga, która polega na tym, jak wszystkie psalmy pokazują i cały Nowy Testament, psalm 37, werset 4 mówi, rozkoszuj się Bogiem. To jeszcze nie podpowiada nam wszystkiego, ale kiedy patrzymy na psalmy, to widzimy, że psalmiści znajdowali się w okrutnych, w ciężkich warunkach, okolicznościach, w doświadczeniach. Nienawiść, wrogość, braki, zło, nędza, grzeszność, słabość, brak nadziei, ciemność, depresja, rozpacz, gniew. Ale jednak w efekcie później doświadczali radości. W efekcie doświadczali wyzwolenia i w efekcie dochodzili i znalazłem mnóstwo psalmów, w których w których są słowa: Bóg rozradował mnie, Bóg mnie podniósł, Bóg mnie pocieszył, Bóg dał mi z siebie coś. Bóg udzielił mi Jego mądrości, Jego mocy, Jego miłości. I to jest właśnie sednem uwielbienia, kiedy moje serce znajduje radość, satysfakcję w Chrystusie największą. Bóg jest uwielbiony w nas najpełniej, najbardziej, najsilniej, najpotężniej, kiedy nasze serce znajduje satysfakcję pełną w Chrystusie. Bóg jest uwielbiony wtedy, kiedy moje serce znajduje satysfakcję w Chrystusie. To ma znaczenie dla wszystkiego, dla mojego małżeństwa, dla mojego życia w pracy, dla warunków, dla wszystkich trudności, przeciwności, utrapień, jakie spotykam. George Miller, założyciel sierocińców i człowiek, o którym świadectwo jest potężne, jak wiele razy Bóg wysłuchał, tysiące razy Bóg wysłuchał, ponieważ on notował, zapisywał i uwielbiał Boga, mówiąc, świadcząc o tym. Jak wiele razy Bóg odpowiedział na modlitwy, na jego niemożliwości, braki, potrzeby. I on pisze, że moim pierwszym zadaniem, moją pierwszą rzeczą, moim pierwszym obowiązkiem jest rozradować moją duszę w Bogu. Bóg będzie uwielbiony w moim życiu, w mojej służbie, w dzieciach, w sierocińcach, w radości dzieci, kiedy najpierw ja sam rozraduję moje serce, albo kiedy Bóg rozraduje moje serce w sobą. Bóg jest uwielbiony nie tylko wtedy, kiedy rozumiem, chodzi więc o serce. Wiele rzeczy mogę powiedzieć o sobie, że bardzo kocham teologię, bardzo kocham prawdę o Bogu, lubię studiować, lubię czytać i rozumienie tego, tak jak w większości nam, jak wszystkim nam, rozumienie prawdy sprawia nam radość intelektualną, daje pewność naszej duszy, czujemy, że stoimy. Czasami jest to jednak tylko coś, co ogarnia, dociera do naszego umysłu, do mojego umysłu, cieszy mnie, ale gdzieś w sercu ciągle czuję się taki zablokowany i nie czuję radości w Bogu i potem w ciągu dnia, jeżeli nie udało mi się rozradować w Bogu, nabrać siły, czerpać z Niego, to nie miałem siły, nie miałem mądrości. I wiele razy ujawniało się to w moim życiu, w stylu życia, w praktyce, która wcale nie uwielbiała Boga, która nie była wyrazem Boga obecnego w moim życiu. A więc ciągle na nowo rozumiem, ciągle na nowo doświadczam, że moim pierwszym obowiązkiem, moim pierwszym zadaniem, moją pierwszą potrzebą jest rozradować się w Bogu. Każdy z nas musi znaleźć, każde dziecko Boże potrzebuje tego. Nie tylko apostoł Paweł, wielki misjonarz, ale my wszyscy jesteśmy stworzeni do tego, żeby chwalić Boga. Jesteśmy stworzeni i odkupieni do tego, żeby Bóg został uwielbiony w nas. Żadna nędza nie jest tu przeszkodą dla Boga. List do Efezjan pokazuje to pełniej. Nie mamy czasu, żeby więcej w niego się zagłębiać, ale każdy z nas może dzisiaj usiąść i zobaczyć. W pierwszym rozdziale czytamy, że my jesteśmy powołani przez Boga. Bóg chce uwielbić swoją chwałę w nas. Na wiele sposobów. Nasze potrzeby, nasza nędza jest ogromna, potężna, ale Jego chwała jest większa. Czasami myślimy, że żyć dla chwały Bożej to znaczy tak się usilnie starać, żeby mi się udało być lepszym. Nie gniewać się, nie wybuchnąć, być cierpliwym, być uczciwym i tak dalej. I myślimy, że tu chodzi o to, albo myślimy, że żyć dla chwały Bożej to znaczy przysłużyć się Bogu. Coś, jak ja tego nie zrobię, to Bogu będzie żal, to Bóg będzie smutny, to Bóg nie będzie mógł czegoś zrobić, to Bóg nie będzie czegoś miał. Czasami może w tym mniej więcej zakresie myślimy sobie, ale kiedy czytam Nowy Testament, to widzę, czyli konkretnie na przykład list do Efezjan, to widzę, że Bóg ze swoją chwałą, potężną, nieskończoną, sam w sobie szczęśliwy, doskonały, bez żadnych braków, On chce, żebym ja uwielbiał Go i każdy z nas przez to, że czerpiemy z jego nieskończonego bogactwa, chwały, wspaniałości, doskonałości, pełni. A więc Bóg jest uwielbiony wtedy, kiedy ja w swojej nędzy, potrzebie, przychodzę do Niego. Mówię: Boże, nie mam dzisiaj nic. Jestem słaby, nie potrafię, nie mam mądrości, nie mam siły, nie mam miłości. Proszę Cię, udziel, daj. Bóg jest uwielbiony nie tylko wtedy, kiedy rozumiem o Nim coś. Oczywiście to jest ważne, żebym widział prawdę, żebym widział nadzieję, żebym rozumiał, o co chodzi w życiu, żebym wiedział, na co mogę liczyć, jak mam się poruszać w tym życiu. A z drugiej strony potrzebujemy też, żeby w nasze serce Duch Święty wlał radość, doznanie miłości, pociechy, dotknął, wypełnił, pocieszył, poruszył, rozradował. Potrzebuje nie tylko umysłowej prawdy, zrozumienia. Apostoł Paweł modli się: modlę się, żeby Duch Święty otworzył oczy, abyście zobaczyli. Rozumiem, teraz wiem, teraz jestem pewny. Ale dalej apostoł Paweł w 3 rozdziale modli się i mówi, że uwielbimy Boga przez to, gdy do naszego serca, dzięki Duchowi Świętemu, Chrystus wejdzie i rozgrzeje swoją miłością. I to ciekawe, że to jest właśnie część, to są słowa, które kończą pierwszą część, albo możemy powiedzieć glebę, fundament, podstawę, a dopiero z tego wyrasta nakaz i wezwanie do życia, do postępowania, do stylu, który uwielbia Boga. Pomyślmy na przykład, małżeństwo ma uwielbić Boga. Małżeństwo nie jest tylko po to, żeby przestało nam być smutno, żebym miał teraz przyjaciółkę, przyjaciela, kogoś bliskiego. Małżeństwo nie jest tylko dla seksu. Małżeństwo nie jest tylko dla przyjaźni. Małżeństwo nie jest tylko po to, by dzieci mogły przyjść na świat. Małżeństwo nie jest tylko po to, żeby rodzina wypełniła Boże zlecenie na tym świecie i wiele innych. Małżeństwo jest po to, i apostoł Paweł nam wyjawia sekret. Chodzi tutaj o Chrystusa i Kościół. Kiedy, albo czyli Bogu, chodzi o to, żeby był uwielbiony, by On był uwielbiony w małżeństwie. Jak pomyślimy o tym, to myślimy, to jest niemożliwe. To jest po prostu przerastające nasze zadanie. Bo gdy pomyślimy sobie o małżeństwie, które objawia, zawiera, napełnione jest miłością Chrystusa do Kościoła, kiedy mąż jest jak Chrystus, to jest niebo w małżeństwie. Ale tego właśnie tak apostoł Paweł mówi, że takie powinno być, że to jest właśnie celem, żeby chwała Boża ujawniła się w postawie, w życiu, by Bóg był uwielbiony właśnie w małżeństwie na przykład, przez to, że mąż jest jak Chrystus. Ale skąd mąż ma wziąć właśnie, jak mąż ma, co ma zrobić, żeby uwielbić Chrystusa, miłując żonę jak Chrystus? Proste. Musi wziąć od Chrystusa. Musi pozwolić, żeby Chrystus żył, zamieszkał i panował w jego sercu. I dlatego właśnie apostoł Paweł pokazuje w tych pierwszych 3 rozdziałach, że uwielbienie w naszym całym życiu, w tym i w małżeństwie, uwielbienie Boga zaczyna się, albo istotą uwielbienia jest nasze rozradowanie się w Bogu, nasze zaczerpnięcie wszystkiego, czego efektem jest radość, zaczerpnięcie w każdej dziedzinie, w której mamy braki, z Chrystusa, w osobistej, prawdziwej, głębokiej, potężnej, bliskiej, radosnej więzi z Chrystusem. I wtedy, kiedy od Niego wezmę i kiedy poczuję w sercu, myślę, że jeden z problemów naszych jest taki, że jesteśmy tak zaganiani, że nie mamy czasu, żeby zatrzymać się albo żeby być szczególnie wystarczająco, tak żeby Bóg mógł mnie napełnić miłością i rozradować. Więc jednym z kroków, które powinniśmy, musimy zrobić, każdy z nas musi znaleźć sposób na to, żeby numer jeden rozradowywać, rozkoszować się Bogiem, zaczerpnąć radości i wejść wtedy w życie. To, o czym słyszeliśmy, Tomek właśnie opowiadał, że jego pierwszą rzeczą, zanim wejdzie do biura, to jest to, że spędzi czas z Bogiem, zaczerpnie tej siły, mądrości, uwielbi Go, słucha Go, porozmawia z Nim. Ale też chodzi o to, że ten czas może być taki bardzo szybki, taki powierzchowny albo tylko intelektualny. Natomiast dojść do takiego momentu, że zaczerpnę radości w Nim, w Bogu, w Jego Słowie przez Ducha Świętego działającego, czekając na Niego. Wiele psalmów mówi nam, szukajcie Boga, czekajcie na Niego, radujcie się w Bogu. I to jest właśnie numer jeden, pierwsza rzecz. Esencją uwielbienia jest rozkosz doznawana, odczuwana sercem, rozkosz Bogiem, satysfakcja w Bogu. I wtedy On może poprzez styl życia uwielbić siebie przeze mnie, dla radości innych. Bo kiedy inni zobaczą coś, co jest tylko możliwe, tylko dzięki łasce, tylko dzięki Chrystusowi, co? On? Niemożliwe. To Chrystus. A więc Bóg chce, Bóg stworzył ciebie i w Jezusie Chrystusie odkupił, byśmy mogli żyć, byś ty i ja, byśmy mogli żyć wszechogarniającą pasją oddawania chwały Bogu przez rozkoszowanie się Nim i pokazywanie życiem Jego wspaniałości we wszystkich sferach. Jego chwała, a nasza radość jest właśnie uwielbieniem Boga. Stworzeni jesteśmy, by oglądać, by delektować się, by rozkoszować się, by doświadczać sercem rozradowania, a potem wejść w życie codzienne, uwielbiając Boga przez miłowanie bliźnich, tak jak Chrystus. Amen.